Proszę Państwa, minęła właśnie godzina 9, zaczęła się 3 godzina poranka, a wczoraj w Dęblinie rozpoczęły się obchody stulecia polskiego lotnictwa wojskowego. Tam do Dęblina pojechała Luiza Komorowska i teraz fragment tego lotniczego materiału. Posłuchajmy.
Dzień dobry, 23 sierpnia 2018 jesteśmy w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
Marcin Paluch, doktor historii, Zakład Historii i Wychowania Patriotycznego, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Jesteśmy dzisiaj 23 sierpnia 2018 roku w Dęblinie, gdyż tutaj rozpoczynają się praktycznie obchody 100 lat polskiego lotnictwa wojskowego.
Dlaczego tutaj?
Uważamy, trzeba to sobie jasno powiedzieć. Szkoła w Dęblinie, Szkoła Orląt to kuźnia polskich pilotów wojskowych. Założona, przeniesiona z Grudziądza w 1927 roku. Kształciła pilotów do czasów wojny, do 1939 roku. I ci piloci później, wiedzmy o tym, to te asy lotnictwa, o których wiemy, co walczyli w kampanii 1939 roku i tych, co zobaczymy w filmach fabularnych, współczesnych, jak i dokumentalnych dotyczących bitwy o Anglię. To są ci piloci, którzy praktycznie byli asami lotnictwa polskiego, jak i światowego. Dzisiaj w naszej szkole przeprowadzona została ogólnopolska konferencja naukowa. Miała ona formę takich paneli dyskusyjnych i opowiadaliśmy o tych też pilotach, którzy, mówię, byli asami w przestworzach, tak w 1939, gdzie mieli niestety gorsze samoloty od niemieckich, ale byli asami już na samolotach równorzędnych w czasie bitwy o Anglię i w kolejnych latach, gdzie starcia z Niemcami nad Europą można uznać za równorzędne. To byli piloci, a nawet można powiedzieć, że byliśmy lepsi.
Skąd właśnie to się wzięło, że oni byli tak dobrze wyszkoleni właśnie tutaj? Skąd ta szkoła? Skąd tak dobra szkoła?
No, szkolenie przedwojenne naprawdę postawiono na pilotów już od czasów odtwarzania się Wojska Polskiego. No, postawiono też na samoloty. No, stawiano na samoloty francuskie, ale Wojsko Polskie widziało tą konieczność budowy własnego lotnictwa. No, oczywiście w państwie odtwarzanym po 123 latach niewoli byłoby to bardzo trudne. No, to nie jest tak, że my mamy wspaniałe możliwości, ale z drugiej strony lotnictwo jest tak nowiutką formą walki, nowym rodzajem sił zbrojnych, bo tak można powiedzieć, że praktycznie byliśmy w tej samej linii jakościowej, co Francuzi, Brytyjczycy, Niemcy, czy może Rosjanie. A więc i ta szkoła potrafiła wyszkolić naprawdę, wprowadzić tak nowoczesne metody walki, że metody taktyki wojennej, taktyki zastosowania w walce powietrznej, tak na szczeblu taktycznym, szczególnie to trzeba widzieć na szczeblu tym taktycznym, kiedy ci piloci po prostu majstersztyk w powietrzu wykonują i zestrzeliwują kolejnych swoich przeciwników w czasie II wojny światowej, ale też pod względem tym operacyjnym, czy jeszcze większym, a więc tak to wyglądało. Tu szkolenie było dość poważne, dość długotrwałe i bardzo profesjonalne. A więc strzelanie, to mi jak zawsze mi opowiadają moi tutaj koledzy, strzelanie do zrzuconego na spadochronie woreczka, którego należało, zrzucał pilot ten woreczek na spadochronie, robił jak gdyby łuk czy nawrót i musiał go ostrzelać. No to nie jest rzecz łatwa do trafienia w powietrzu. I on to potrafił z kilkunastu metrów, czy tam powiedzmy stu, czy oddać celne serie. To widać potem w czasie bitwy o Anglię, że nasi piloci dochodzą tego przeciwnika i zasypują go ogniem z krótkiego dystansu. Wtedy ten samolot niemiecki, większych szans nie ma na uratowanie się.
To był fragment nagrania Luizy Komorowskiej z Dęblina. Wczoraj w Dęblinie rozpoczęły się obchody stulecia polskiego lotnictwa wojskowego. Może jeszcze w tym, a może przyszłym tygodniu coś na temat lotnictwa Państwu opowiemy. To się okaże. Jest tymczasem godzina 9.06. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Zapraszam do słuchania nas w dalszym ciągu. Przypomnę, że Poranek Wnet dzisiaj, 24 sierpnia, jest na warszawskiej Pradze. Na Kamionku, przystanek Park Skaryszewski. Tutaj jesteśmy, bo tutaj niedaleko urodził się Roman Dmowski, a my wędrujemy po Polsce trasą różnych miejsc, gdzie urodzili się ludzie ważni dla polskiej kultury, historii, świadomości narodowej i dla odzyskania niepodległości. A teraz, proszę Państwa, ponieważ jesteśmy na Pradze, jesteśmy w Warszawie, tutaj powróciły, kiedy rozmawialiśmy o sprawach samorządowych, różne warszawskie sprawy i teraz będzie bardzo warszawska piosenka. Znowu dzisiaj Pablo Paweł, piosenka o różnych rzeczach. O różnych warszawskich sprawach, o wielu smutnych warszawskich sprawach śpiewał Pablo Paweł. Proszę Państwa, wracamy do spraw związanych z dzisiejszym tematem historycznym. Wśród publicystów, wśród ludzi mediów, którzy nawiązują do myśli narodowo-demokratycznej, do dorobku Romana Dmowskiego, jest Rafał Ziemkiewicz. Wśród jego książek jest m.in. książka Myśli nowoczesnego Endeka. To oczywiście jest nawiązanie do myśli nowoczesnego Polaka. Rafał Ziemkiewicz należy do tych dziennikarzy, pisarzy również, którzy uważają, że ta myśl jest wciąż aktualna, że to nie jest tylko sprawa historyczna, że ze wskazań politycznych Dmowskiego można wyciągnąć pewne wnioski również jak najbardziej dotyczące dzisiejszej współczesnej polityki, dzisiejszych spraw polskiego narodu. Wczoraj rozmawiałem z Rafałem Ziemkiewiczem u nas w redakcji Radia Wnet. Całość tej rozmowy też będzie zapewne gdzieś na naszym portalu, a oto fragment wypowiedzi Rafała Ziemkiewicza dla Radia Wnet. Posłuchajmy.
Jak najbardziej, bo to w ogóle jest jeden z największych myślicieli, największy myśliciel polityczny w polskich dziejach. Wzór realizmu. Oczywiście to, co jest w myśli Dmowskiego aktualne, no to nie są takie czy inne szczegółowe rozwiązania, do których dochodził w zupełnie innej sytuacji geopolitycznej, kiedy istniały państwa, dzisiaj już nieistniejące, kiedy w ogóle świat był zupełnie inny. Tym, co jest aktualne, jest metoda, jaką zaproponował. No, to jest metoda po prostu sprzeczna z naszą tradycją romantyczną rzucania się z motyką na słońce i wiary w to, że jeżeli sprawa jest słuszna, to musi zwyciężyć i właściwie polityka polega na tym, żeby dawać świadectwo słuszności, prawdzie, wartościom moralnym, a dalej no to jakoś no przecież nie może być źle, jakoś to będzie.
No tak, ale z drugiej strony można by powiedzieć, że to były zupełnie inne warunki historyczne, że istniała inteligencja pochodzenia szlacheckiego, że istniał zalążek polskiej klasy średniej. Jak pan chce tą myśl endecką odbudować dzisiaj w Polsce wciąż postkomunistycznej u progu XXI wieku?
Nie no, problem Dmowskiego akurat, znaczy problem, z którym Dmowski się zmierzył, był właśnie taki, że społeczeństwo było bardzo podzielone, że trzeba było znaleźć jakiś wspólny mianownik, że w ogóle to społeczeństwo odbudować, że właśnie nie było klasy średniej, że owszem, istniała inteligencja, ale ta inteligencja była skupiona na bujaniu w obłokach i kompletnie nie nauczona myślenia praktycznego, no bo przecież cały wiek XIX nam uciekł, a i wcześniejsze lata też nie wytworzyły elity państwowej, która myślałaby w kategoriach realistycznie pojmowanych interesów państwowych. Zawsze przypominamy, że jak ktoś chce mówić o Winstonie Churchillu, na przykład, to że pamiętam, że to był w prostej linii potomek księcia Marlborough Johna Churchilla, a więc człowieka, który kierował Wielką Brytanią za czasów wojen z Ludwikiem XIV. I wszyscy po kolei potomkowie księcia Marlborough byli też w ten czy inny sposób w służbie publicznej zamieszani. I sam Winston Churchill no, nie wziął się znikąd, tylko z tradycji ojca, dziadka, pradziadka. A u nas takich dynastii po prostu nie było, no bo gdzie one się miały wykształtować? Rzeczpospolita Sarmacka była państwem dość nietypowym i nieprowadzącym polityki według normalnych zasad. Później mieliśmy rozbiory i pytanie, jak na te rozbiory reagować. I bardzo silną jeszcze w wieku XIX, dzisiaj raczej zapomnianą tradycję ugody. Ja myślę, przypominam, ugoda to jest co innego niż kolaboracja. Tu nie chodziło o wyrzeczenie się narodowości, przeciwnie, o zachowanie narodowości, ale za cenę rezygnacji z państwowości, czy za wspólną państwowość polsko-rosyjską. To miało różne sposoby działania, różne pomysły i zresztą jest taka broszura Dmowskiego, bardzo ciekawa, Upadek myśli konserwatywnej, którą warto przeczytać. Wszystkie rzeczy Dmowskiego warto przeczytać. No i no właściwie Dmowski się pojawił w momencie takiego najgłębszego załamania naszego w historii, czyli tego, co działo się po upadku Powstania Styczniowego, kiedy naprawdę trudno było znaleźć jakąkolwiek nadzieję na to, że Polska będzie funkcjonować. No, Dmowski taką nadzieję pokazał w siłach biologii, nad którymi można zapanować, to znaczy w siłach awansu społecznego. Endecja była ruchem awansu społecznego, była ruchem zagospodarowania tej energii ludzi, którzy chcą żyć lepiej i chcą, żeby ich potomstwo żyło jeszcze lepiej niż oni i potrzebują do tego państwa polskiego. To była energia, którą on postanowił zaprząc do odbudowania Polski. No i generalnie miał rację, chociaż też powiedzmy sobie, że ten ostatecznie z owoców swojej pracy, można powiedzieć, został ukradziony, ponieważ to endecja doprowadziła do tego, że Polska odzyskała niepodległość, ale w tej niepodległej Polsce nie rządziła endecja, tylko Lewica i Piłsudski, których zasługi, no, delikatnie mówiąc, są historycznym mitem i bajką propagandową okresu międzywojennego. Bo niestety potrzebujemy mitów, a potrzebowaliśmy mitu zwycięskiego wodza w okresie PRL-u. Dlatego jakby właściwie PRL ochrzcił, można powiedzieć, sanację, tak, przy to, że całe zmyślenie propagandowe, wszystkie te uroszczenia sanacji, które gdzieś tam jeszcze w 1940-1941 roku próbowano na emigracji przyszpilić, bo jednak Sikorski, który sam był jednym z ludzi bardzo skrzywdzonych przez sanację, chciał to jakby przywrócić sprawiedliwość w ocenie historii polskiej, ale potem przyszły takie katastrofy, że już nikt o tym nie pamiętał i właściwie wszystkie łajdactwa, których się sanacja dopuściła, pozostały nierozliczone i pozostały zapomniane, bo zarówno jej ofiary, jak i sami sanatorzy też padli ofiarą prześladowań, zostali rozegnani po emigracji, ginęli w więzieniach komunistycznych. Historia to unieważniła, a potem w latach 80. trzeba było kultu zwycięskiego wodza, trzeba było nadziei. No i Piłsudski się na ten kult narzucał. No to jest ten problem, który, jak cytowałem mojego przyjaciela i mentora Lecha Jęczmyka, który mówił, a czy można postawić Dmowskiemu konny pomnik? A czy ktoś zna jakąś piosenkę o Dmowskim? No nie ma piosenek o Dmowskim, bo realnie myślącym poważnie polityku się nie pisze piosenek. Piosenki się pisze o wodzu wojskowym, który siadł na konika, podkręcił wąsika, a to, że ten wódz miał kim dowodzić i że nie stanął na czele nie tego, co był w stanie zorganizować, czyli kilku tysięcy zapaleńców, studentów kiepsko uzbrojonych, kiepsko ubranych, którzy tworzyli drużyny strzeleckie i Związek Strzelecki, tylko na czele ponad milionowej armii, która profesjonalnej, uzbrojonej, która mogła się zmierzyć z najazdem bolszewickim. No, nie chcemy o tym pamiętać. Fajnie jest, potrzebujemy personifikacji, potrzebujemy osoby. O kulcie Dmowskiego, o kulcie Piłsudskiego byśmy mogli długo mówić, zwłaszcza w kontekście Dmowskiego, no bo to jest taka po prostu jakby zwycięstwo barwnej legendy wojskowej nad szarą zasługą cywilną. No, endecja pracowała nad stworzeniem podstaw, nad stworzeniem siły polskiej. Piłsudskiemu trafiło się to szczęście, że w kluczowym momencie mógł tę siłę wykorzystać. Podłość marszałka, nie waham się tego powiedzieć, polegała na tym, że później przypisał sam sobie wszelkie zasługi.
Godzina 9.17. Słuchaliśmy fragmentów wypowiedzi Rafała Ziemkiewicza. Cały wywiad pojawi się zapewne na naszym portalu wnet.fm, ale nie obiecuję, kiedy, pewnie w ciągu weekendu. To była bardzo długa rozmowa, ponad 45 minut. Rozmawialiśmy z Rafałem Ziemkiewiczem o różnych aspektach dzisiejszego znaczenia myśli Romana Dmowskiego i trochę też spieraliśmy się o historię. Roman Dmowski to jest też geopolityka i teraz odejdziemy już od rozmów o historii, a o tej geopolityce współczesnej porozmawiamy. Profesor Krzysztof Miszczak, Katedra Stosunków Międzynarodowych, Zakład Taktyki Bezpieczeństwa.
Polityki Bezpieczeństwa.
Polityki Bezpieczeństwa.
Dzień dobry, pan, dzień
Szkoły
dobry.
Głównej Handlowej. Rozmówca, którego słuchacze wnet pamiętają, bo często rozmawiamy o sprawach niemieckich, ale jeszcze nie wiem, czy przedstawiałem pana profesora również jako osobę, która zajmuje się Azją, Chinami, Dalekim Wschodem.
Tak, dziękuję bardzo.
To dziś porozmawiamy o tym, co tam się ważnego dzieje w tym obszarze Oceanu Indyjskiego.
To jest jeden z najważniejszych regionów polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, gospodarczy region. Tam, według mojego zdania, mamy do czynienia z tym głównym konfliktem w wymiarze światowym. Mówię o obszarze Indo-Pacyfiku. To jest bardzo duży obszar. To jest północna, wschodnia Afryka w kierunku Indonezji, to jest Pacyfik, to jest też może Ocean Spokojny, ale to jest Australia, to jest oczywiście Japonia, to jest Tajwan, na którym właśnie byłem i prowadziłem konferencję bezpieczeństwa dotyczącą dokładnie tego tematu.
I jakie są główne wyznaczniki tego, kto tam z kim w tej chwili gra?
Ten region jest oczywiście w pewnym wymiarze jakimś takim sztucznym geopolitycznie regionem stworzonym czy kreowanym przez Stany Zjednoczone jako siła przeciwna, dzisiaj jest takie modne stwierdzenie, siła przeciwna Chin ludowych, i tam się odbywają te oczywiście powiedzmy sobie ten konflikt supermocarstw. To nie jest już kontynent europejski, który w perspektywie tamtego wielkiego geopolitycznego konfliktu znika i zniknął. Pamiętacie Państwo na pewno 2012 roku, kiedy Obama stwierdził, że Stany Zjednoczone są narodem, państwem Pacyfiku, regionu Pacyfiku. Później prezydent Trump powtórzył to w swojej strategii bezpieczeństwa z grudnia 2017 roku, kiedy powiedział, że dla Stanów Zjednoczonych tym rywalem, tym globalnym rywalem jest Chińska Republika Ludowa.
No właśnie, cały czas tutaj w tle tej światowej geopolityki jest nieobliczalna postać prezydenta Trumpa. Naprawdę taka nieobliczalna?
Nie, ja nie uważam, że to jest nieobliczalna postawa Trumpa. Ja nie mówię o jego cechach charakteru, bo to jest, uważam, politolog nie powinien tego definiować, to raczej w innych kategoriach to powinno się odbywać. Trump jest, że tak powiem, kontynuatorem pewnej polityki, którą rozpoczął już prezydent Obama, więc nawet gdyby doszło do impeachmentu prezydenta Trumpa, następca jego by kontynuował tę politykę i myślę, że jeszcze bardziej rygorystycznie ze względu na zagrożenia, które Trump czy administracja amerykańska czy Stany Zjednoczone definiują dzisiaj w wymiarze globalnym.
Jakie to są zagrożenia? Czego właściwie Ameryka najbardziej się obawia?
Bezpieczeństwo i gospodarka. Czy gospodarka i bezpieczeństwo, i oczywiście definicja, bardzo jasna definicja własnych interesów narodowych, ale to nie znaczy, że Stany Zjednoczone całkowicie się wycofują jako gracz międzynarodowy w stosunkach, w nowym wymiarze, że tak powiem, stosunków międzynarodowych. Jest to tylko nowa definicja, która, zresztą uważam, jest stara. Każde państwo, które ma jakieś interesy narodowe, reprezentuje własne interesy. Jeżeli mówię o Ameryce jako America First, mógłbym to powiedzieć Germany First, Poland First, tylko że Polska jest oczywiście w tej konstelacji takim troszeczkę mniejszym partnerem, więc nie oszukujmy się, dzisiaj definiuje się bardzo realistycznie, taką, powiedziałbym, szkołą neorealistyczną politykę państw, gdzie chodzi o przyszłe rynki gospodarcze, o przyszłą ekspansję. Tych surowców na świecie jest coraz mniej, więc myślę, że konstelacje interesów się będą inaczej układały, inne będą wektory tej współpracy i trzeba to uwzględnić też oczywiście w polityce polskiej.
Mówimy często o polityce chińskiej. Te Chiny przyciągają uwagę świata. Mniej mówi się o Indiach, które są tamtym drugim mocarstwem.
Indie są jeszcze oczywiście na takim państwem na dorobku. To jest państwo, które że tak powiem, wchodzi na taki parkiet, powiedziałbym, międzynarodowy. Indie są logicznym konkurentem w stosunku do Chin, ponieważ nie wiem, czy Państwo sobie przypominacie, kiedyś Indie były... To były takie trzy wielkie państwa: Pakistan Zachodni, Pakistan Wschodni, Wschodni Bangladesz, dzisiaj to się nazywa Zachodni, który kompletnie jest podporządkowany gospodarce chińskiej. Tam jest jeszcze konflikt terytorialny Chiny i Indie, więc to jest przyszły konflikt o interesy gospodarcze w regionie. I nie zapominajmy, Indie są gospodarką opartą na systemie gospodarki demokratycznej, a Chiny są państwem komunistycznym, dyktatorskim i imperialnym i neorewizjonistycznym. To jest bardzo ważne.
No, zdarza się jednak w historii tak, że państwa o różnych strojach dogadują się jakoś, jeśli chodzi o podział stref wpływów.
To jest bardzo dobre pytanie. Mamy dzisiaj dwa takie elementy, które są bardzo istotne dla nas, Europy. Europa, jak powiedziałem, przestaje odgrywać rolę gracza międzynarodowego, inicjuje w tym kierunku, żeby tę rolę uzyskać, czy taką, jaką miała po II wojnie światowej, czy nową. Ale tu chodzi o coś innego. Chodzi o model rozwoju gospodarczo-politycznego, czy polityczno-gospodarczego. Chiny pokazują, że że nawet sytuacja, że tak powiem, uciskania własnej demokracji, jeżeli w ogóle to, o tym można mówić, represji wewnętrznych, państwa autorytarnego może doprowadzić do wysokiego rozwoju gospodarczego jako model, który mógłby być przejęty, że tak powiem, w czasie, kiedy inne państwa dążą do takiego rozwoju. Tutaj to jest model ideologiczny w stosunku do Stanów Zjednoczonych, ale ja osobiście uważam, że Chiny nigdy nie zajmą takiego miejsca jak Stany Zjednoczone w przeszłości, ponieważ Stany Zjednoczone były akceptowalnym hegemonem w wymiarze globalnym. Chiny nigdy nie będą zaakceptowane, ponieważ są neoimperialne.
Co to znaczy są neoimperialne?
Neoimperialne to znaczy wykorzystują swoją mniejszość gospodarczą w państwach ościennych. Nie tylko prowadzą, powiedzmy sobie tak, represje na wewnątrz, bo to jest państwo, jedno z państw, ostatnich państw kolonialnych. Proszę sobie przemyśleć taką sprawę, że Chiny te właściwe to są prowincje wschodnie, na przykład Guangdong, tam Shenzhen, ale są też prowincje, które nigdy do Chin nie należały, jak Tybet, Xinjiang, czyli Turkmenistan wschodni, Mongolia wewnętrzna, Mandżuria wysoko rozwinięta. Są takie procesy i oczywiście bardzo wysokie też bezrobocie w ramach Chin, czyli z jednej strony mamy bogacenie się takiej nowej klasy gospodarczej w Chinach, z drugiej strony są procesy, które mogą wpłynąć na rozbicie wewnętrzne Chin. I to jest ten element, który nie jest uwzględniany w literaturze zachodniej, a powinien być uwzględniany, ponieważ mamy do czynienia z kilkoma kulturami, językami. Chiny nie są takie homogenne, jak się je przedstawia na zewnątrz. Prawdopodobnie naukowcy zachodni, to znaczy w Stanach Zjednoczonych, w innych obszarach analizujących ten region, analizują Chiny przez model interpretacyjny narzucany przez Pekin, przez Beijing, czyli miasto północy, stolica Chin.
A przecież w historii było tak, że Chiny wielokrotnie rozbijały się na walczące ze sobą królestwa.
Tak, to była pierwsza faza powstania Chin, ale proszę pamiętać, w jakich warunkach Chiny zostały zjednoczone brutalnie przez tego pierwszego cesarza Chin, czyli była to świadoma polityka konsolidacji przez podbijanie i oczywiście zniewolenie tych narodów. Dlaczego mówię o tym zniewoleniu? Jeżeli patrzymy na sytuację, co jest dla nas bardzo ważne, Xinjiang to jest taka prowincja muzułmańska w Chinach. Państwo na pewno wiecie, tam mieszka ta większa, wielka taka mniejszość w tym kraju, Ujgurzy. Oni są zamykani do obozów koncentracyjnych. To jest około 3 milionów ludzi, to jest niebywały skandal w wymiarze międzynarodowym, nie zwraca się na to uwagi. Z takim państwem nie można dyskutować na arenie międzynarodowej o wartościach, o celach, o czymś, co może być zaakceptowalne w wymiarze uniwersalnym.
Panie profesorze, tutaj rozmawiamy niedaleko miejsca, gdzie narodził się właśnie twórca nowoczesnej polskiej geopolityki pod koniec XIX wieku, w latach 60. XIX wieku. Dlatego zawsze jak rozmawiamy o takich rzeczach, nawet pozornie dalekich, to w pewnym momencie dochodzimy do pytania, co z tego wynika dla nas, dla polskich spraw, dla polskiej polityki.
Nadmorski oczywiście starał się, jak kilku naszych geopolityków, w sumie też nieznanych tutaj w społeczeństwie, są dwie takie publikacje, które doskonale to określają. Nadmorski był wybitnym polskim politykiem, był takim partnerem, kontrpartnerem Piłsudskiego. Miał swoje wizje, to jest bardzo ważne dzisiaj w rozwoju politologii, czy postrzegania, czy analizowania sytuacji międzynarodowej, ponieważ trzeba mieć wizję, żeby je zrealizować. Moski je miał. Geopolityka tutaj, którą on opisywał w tym obszarze, oczywiście była związana i z Niemcami, i z Rosją. No, to jest nasze takie przeklęte położenie, ale z tego położenia można zrobić bardzo dużo dzisiaj, uważam. Trzeba przemyśleć jeszcze raz, wracając do Dmowskiego, ale wracając oczywiście do geniusza marszałka, i zobaczyć, jak można od nowa zdefiniować sytuację naszego kraju w tej sytuacji, jakiej jesteśmy. My jesteśmy dzisiaj tak samo osamotnieni w Europie, jak i Niemcy, i Francja, ale nie dlatego, że to jest negatywne, tylko dlatego, że dzisiaj dochodzi do absolutnie brutalizacji stosunków międzynarodowych, takiego plemiennego postrzegania tych stosunków międzynarodowych, i tutaj potrzebujemy sojuszników, takich czynnych na czas. Ja nie mówię, że są sojusznicy, którzy muszą być sojusznikami na długi okres czasu, ale trzeba to po prostu wykorzystać. Grać po prostu na różnych fortepianach, ale grać rozsądnie, mądrze, wykorzystują taką wiedzę, jak Woski.
Czy my dzisiaj jesteśmy wciąż tak jak kiedyś między Rosją a Niemcami, czy jednak fakt, że ten świat się zbliżył, zglobalizował, że Ameryka działa wszędzie, że Chiny mają już swoje forpoczty w Europie, może to już nie istnieje, ten dawny podział?
Dawny podział taki nie. To znaczy my mamy bardzo geopolitycznie bardzo złą sytuację. To znaczy jak się patrzę z zewnątrz, a tak byłem teraz w Tajpej, na Tajwanie, to mogłem obserwować, jak się postrzega Europę. Europa nie odgrywa w ogóle w geopolityce globalnej absolutnie żadnej roli i tak jak powiedziałem, nie robi w tym kierunku nic, bo nie ma wspólnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony. To było postanowienie od 2007 roku w traktacie lizbońskim. Do tej pory nie zostało nic zrobione, nawet z tymi projektami PESCO, czyli wzmocnienie współpracy militarnej tych państw. To jest coś, co się rozpływa z tego względu, że te państwa, które mogłyby skonsolidować tą politykę jako wspólną politykę, jako siłę na zewnątrz, one prowadzą własną politykę własnych interesów narodowych i to widać w polityce Niemiec i to widać w polityce Rosji, więc myślę, że z tego punktu widzenia ta sytuacja się nie zmieniła. Dzisiaj Polska jest między Niemcami, Rosją, a Chinami, które brutalnie interweniują, czy wchodzą na rynek gospodarczy Unii Europejskiej przez takie huby, jeżeli tak się nowocześnie dzisiaj mówi, tak jak Polska, jak Węgry. Są wykorzystywane oczywiście te stosunki gospodarcze z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Mówię o projekcie 16+, czyli 16 tych państw plus jedno to państwo, jakim jest Chiny, ale Chiny, powiedziałem, cynicznie wykorzystują te stosunki z tymi państwami, ponieważ uzyskują technologie, nowoczesne wyroby i włączają to w swój program 2025, to jest słynny program Xi Jinpinga, teraz na ostatnim zjeździe tej partii został postanowiony, czyli Chiny stają się takim konektywną siłą międzynarodową, to znaczy łączą się z całym światem, wykorzystując go, podporządkując go w sensie gospodarczym. Niemcy to w tej chwili już zauważyli, my też, tylko my jesteśmy słabym tutaj elementem, ale Niemcy postawili tamę tutaj Chińczykom, wprowadzając zakazy, wprowadzają taką zasadę, że jeżeli Chiny chcą kupić jakiś zakład wysokiej technologii na terytorium Niemiec czy Unii Europejskiej, prawo pierwszokupu ma to państwo, na którym terytorium się ta fabryka czy te zakłady nowoczesne znajdują.
Czyli w tle geopolityki są również pieniądze. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Krzysztof Miszczak, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej. Ja chciałem tylko powiedzieć, że być może kiedy ta nasze marzenie radiowe o koncesji wreszcie się spełni, powstanie program geopolityczny, w którym będziemy, mam nadzieję, z panem profesorem mogli bardziej regularnie rozmawiać bardzo i opowiadać chętnie państwu o tym wszystkim, co się na tej światowej szachownicy dzieje. A tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet tutaj na warszawskim Kamionku.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.